Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słowieciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś zaczniemy od książki, czyli książki, którą mam przed oczami. Las Zajączek 1939-1945. Doktor Mateusz Kubicki, autor tej książki, jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Trochę podtytuł mnie też intryguje, czyli Niemiecka zbrodnia na Pomorzu. Mówiliśmy zresztą już kilka razy w naszych audycjach na ten temat. Z moim dzisiejszym gościem rozmawialiśmy o germanizacji Polaków i też polskich terytoriów w latach 39-45. No i chętnie bym w takim kontekście patrzył na tę historię, choć ta historia związana ze zbrodnią w Lesie Zajączek jest o tyle ciekawa, że jak patrzymy na Szpęga, na Piaśnicę czy na inne miejsca, to mówiąc najkrócej, z powodów zacierania przez Niemców drugiej części wojny śladów, mamy znacznie mniejszą pewność co do i skali, przebiegu i wszystkich innych aspektów zbrodni niż w stosunku do tej historii związanej z Lasem Zajączek.
Tak jest, panie redaktorze. Zaczynając od początku. Ten podtytuł, ta niemiecka zbrodnia na Pomorzu Gdańskim z II wojny światowej, ma pomóc potencjalnemu czytelnikowi, który nie pochodzi z terenu Pomorza, aby sięgnąć do tej książki i to miejsce, ten Las Zajączek sobie umiejscowić. Wskazać, że to jest Pomorze Gdańskie, to jest, nie każdy wie, że to jest mały las pod Skurczem. Lokalni wiadomo, wiedzą to. Ludzie spoza mogą nie wiedzieć, mogą się dopytywać.
No tak, ale też odnoszę takie wrażenie, że jeśli Piaśnica utrwaliła się szczególnie w tym starszym pokoleniu, no bo tutaj wbrew tej legendzie dzisiejszej, już od głębokiego czasu PRL-u ta Piaśnica była punktem odniesienia dla takiego myślenia o wydarzeniach II wojny światowej na Pomorzu, to już na przykład Szpęga dopiero właściwie po roku, moim zdaniem, 90. zaczął wyraźnie wchodzić w taki kanon wiedzy na ten temat, no a ta historia no, potrzebuje dopiero tego wejścia. Choć co do skali zbrodni, to musimy od razu powiedzieć, jest ona znacznie mniejsza niż ta domniemana skala zbrodni dotycząca Szpęgawska i Piaśnicy.
Tak, ja myślę tak, że Piaśnicę, Szpęgawsk i Lasy Niepodemniczka grupy należy traktować równorzędnie. To są trzy wielkie miejsca zbrodni, to są miejsca wielkoskalowe przede wszystkim, bardzo mocno utarte w pomorskim środowisku, w lokalnym środowisku i środowisku na poziomie makro, tym dużym. Ale jest to jeszcze jedna pewna specyfika, ponieważ jeżeli pojedziemy do Starogardu Gdańskiego i zapytamy się o te rzeczy, część ludzi może to nie wiedzieć. A jeżeli pojedziemy do Wejherowa, jest sytuacja odwrotna. Każdy powie Piaśnica, wiadomo, wielkie liczby, powojenne szacunki, 14 tysięcy. Oczywiście w tym momencie my te liczby obniżamy, będziemy je obniżać. Szpęgas, też wielkie miejsce, 7 tysięcy ludzi, znanych z imienia i nazwiska 2403. Stąd jest ta tendencja do obniżania tego, ale te wielkie miejsca, one się utarły. One weszły do świadomości. Miejsca pokroju Zajączka, myślę, że w pamięci lokalnej tak, ale w pamięci ogólnopomorskiej przed nami jeszcze ciężka praca.
No dobrze, ale to najlepiej pokazuje, że być może tych miejsc zbrodni było więcej niż my zakładamy, dlatego że jak się wydaje, ta zbrodnia pomorska była realizowana zarówno w tych wielkich miejscach kaźni, które identyfikujemy i o których zaczęliśmy naszą rozmowę, ale tutaj na razie mamy taką historię, która pokazuje bardzo dokładnie, że z pewnego obszaru, z pewnych instytucji po prostu przeprowadzono te egzekucje, mówiąc najkrócej w cudzysłowie, na miejscu. Ten Las Zajączek jest tym na miejscu.
Tak. Co jest najistotniejsze? W ramach zbrodni pomorskiej czy pomorskiej krwawej jesieni w tej chwili funkcjonuje 400 takich miejsc. I są to miejsca różne. Od skali pod tytułem jedna osoba, dwie osoby, do skali, tak jak mamy na Zajączku, 150, Skarszewy od 300 do 1000 i Szpęga z Piaśnica, tak jak mówię, te powojenne szacunki, 7-14 tysięcy. Najważniejszy w tym wszystkim jest mechanizm. Żeby zrozumieć ten mechanizm, ja badając tematykę zbrodni pomorskiej w Szpęgawsku, w Zajączku, widzę ogromne podobieństwo tego wszystkiego. Jest to mechanizm identyczny, narzucony niejako odgórnie przez, nie wiem, zwierzchników tych ludzi, miejscowych jakichś liderów niemieckich, którzy może starali się to przeprowadzić. Stąd jest ogromne podobieństwo. Fakt, skala mniejsza, ale
No tak, ale proces. Czy tutaj, znowu wróćmy do pewnego mechanizmu, który identyfikujemy. Znaczy to są te listy proskrypcyjne, które być może na początku służyły jedynie zidentyfikowaniu przeciwników na terenie, który zajmujemy i który być może okupujemy, a potem na którymś etapie stały się listą egzekucyjną. Mamy do czynienia z samosądami, które występują już od września 1939 roku. Mamy do czynienia z Zelbschutzem, czyli z takim zinstytucjonalizowaną zbrodnią sąsiedzką, która na Pomorzu się pojawia i której korzenie pewnie sięgają, nie wiem, 1920 roku czy 18, czyli takiego myślenia o tym, że zostaliśmy my, Niemcy, zepchnięci do drugiej ligi życia tutaj i że teraz przyszedł czas zemsty. No i wreszcie mamy ten element zintensyfikowania zbrodni, który odbywa się w momencie, kiedy pojawiają się te niemieckie, często wprost narodowo-socjalistyczne instytucje, które za te zbrodnie zaczynają odpowiadać i ją organizować.
Znaczy, ten proces jest bardzo wieloaspektowy i bardzo złożony. Ponieważ tak, mamy, tak jak pan redaktor wskazał, mamy listy proskrypcyjne. Te listy proskrypcyjne według najnowszego stanu badań dzielimy na dwa rodzaje. Na listy proskrypcyjne powstałe przed wojną i takie, które Niemcy tworzyli po wybuchu wojny. Czym one się różnią? O ile na tych pierwszych, czyli przedwojennych listach mamy faktycznie nazwiska działaczy społecznych, politycznych, nauczycieli, księży i tak dalej, tak drugie listy, obok tego ładunku, bo część z nich również tam zapisano, będą zawierały nazwiska najbliższych sąsiadów. I tu się pojawia kolejne dwie sprawy. Pierwsza z nich to chęć odwetu za to, co się wydarzyło w latach 20-39, za krzywdy, reformę parcelacyjną, ewentualny jakiś zabór ziemi, bo przecież te majątki niemieckie były dzielone. Druga sprawa to aspekt ekonomiczny. Rozpoczęta 1 września 1939 roku II wojna światowa miejscowe Niemcom daje doskonały moment na rewizję swojego stanu posiadania. Co to oznacza? Jeżeli niemiecki gospodarz miał ochotę odebrać ziemię polskiemu gospodarzowi, poproszę spojrzeć. Na tych listach obok, że tak powiem, osób zaliczanych do inteligencji mamy również robotników, rolników, kupców, rzemieślników. Jeżeli taka osoba chciała na przykład powiększyć swój majątek, robiła to w tym momencie w majestacie braku prawa, bo nazywajmy rzeczy po imieniu. Wówczas prawo nie istniało, ono było dopiero tworzone. Brutalne prawo pięści. Kolejna sprawa to urzędy i instytucje odpowiedzialne za tę zbrodnię. Jest ich naprawdę wiele, bo obok formacji policyjnych mamy tutaj również niemiecką policję bezpieczeństwa, Sicherheits, ZIPO. Mamy wzmiankowany przez pana redaktora Zelbschutz, stworzony przez miejscowych Niemców, a mamy nawet jakieś takie miejscowe formacje pod tytułem Heimatwehr, czyli Straż Obrony Ojczyzny, Bürgerwehr, Straż Obywatelska, które również włączały się aktywnie w ten mechanizm.
No tak, ale czy tutaj mamy do czynienia z jakąś dynamiką, która jest narzucana przez liderów w Berlinie, w Gdańsku, w Prusach Wschodnich? Bo to jest też to pytanie. Ja nie kryję, że zbrodnia pomorska mnie intryguje z tego powodu, że patrzę na nią jak na takie przekroczenie kolejnej bariery przez narodowo-socjalistyczne Niemcy. Że one, patrząc na wydarzenia od roku 1933 do 1942, powiedzmy, czyli do konferencji w Wannsee i decyzji o Holokauście, cały czas przesuwa pewne granice. I pierw mamy do czynienia z dyktaturą, która udaje normalne państwo i próbuje się nawet światu prezentować jako ten normalny kraj, no Wiedeń, igrzyska w Berlinie i różne inne tego typu zdarzenia, a mamy też do czynienia z taką polityką, która prowadzi do przekraczania pewnych granic. I nie kryję, że ta jesień na Pomorzu jest przekroczeniem pewnych granic i to dwóch granic. Tych granic zbrodni wobec Polaków, I co dla mnie jest też ważne, choć oczywiście jest mniejsze co do skali, zbrodni na niemieckich obywatelach, czyli pacjentach szpitali psychiatrycznych z głębi Niemiec, którzy w ramach mordowania polskich pacjentów szpitali psychiatrycznych także są mordowani tu na Pomorzu. Jest to przekraczenie jakby dwóch granic przez Niemcy pod osłoną zwycięstwa w wojnie 1939 roku i pod osłoną propagandy mówiącej o zbrodniach polskich popełnionych na niemieckich obywatelach w 1939 roku.
Panie redaktorze, tutaj pojawiają się dwie sprawy. Pierwsza z nich to pewna chęć tak jakby odwetu. Wykonania odwetu za to, co się wydarzyło tutaj między 20 a 1939 rokiem. A druga sprawa to, tak jak pan zmiankował, ta kwestia tych nagłośnionych przez goebbelsowską propagandę zbrodni. Tych rzekomych...
Czyli Bydgoszcz, ale też i mordowanie niemieckich internowanych obywateli, czy też polskich obywateli niemieckiego pochodzenia podczas tych marszy. I tu jest nagle z kilkuset być może, a może kilku tysięcy ofiar, opowieść o kilkudziesięciu tysiącach ofiar w tej propagandzie goebbelsowskiej.
Znaczy, to się zwielokrotniło, bo wedle najnowszych szacunków w tych marszach mogło zginąć od 3400 do 5900 osób. No i to jest normalne, ponieważ analizując akta chociażby centrali grobów w Poznaniu, one są ogólnodostępne, zeskanowane w internecie, jednoznacznie z nich widać, że większość tych ludzi zginęła w wyniku działań wojennych. I to ustalili sami Niemcy na przełomie 1939-1940 roku. Potem liczbę tą zwielokrotniono, wydano albumy, filmy nakręcano, w których pokazywano zdjęcia. Zdjęcia z kampanii tutaj w Polsce, pokazujące jakieś ciała. Było to podpisane oczywiście, wiadomo, ciała zamordowanych bestialsko Volksdeutsche. Takie coś działało na propagandę ludzi, którzy nagle wrócili do swojej ukochanej ojczyzny. Bo oni bardzo, ci miejscowi Niemcy, pomimo tych elementów wyciszeń przypadających na lata 30., po 38 roku ponownie stają się aktywni, bardzo aktywni. I to, co im się podoba, to, co się dzieje w Niemczech, im się podoba. Bo to widać po prostu po zeznaniach, po tym, jak oni się wypowiadają.
Choć dynamika tego procesu, wbrew pozorom, jest bardzo duża, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że z punktu widzenia do takiego życia medialnego, to do praktycznie w późnej zimy 1939 roku, zarówno w Polsce, jak i w nazistowskich Niemczech, mamy do czynienia z sytuacją, w której relacje polsko-niemieckie przedstawione są jako arcypoprawne. Mamy jeszcze wizytę Himmlera w Warszawie w 1939 roku, która pokazuje, że te stosunki są dobre, mimo tego, że już nie są tak dobre. Więc paradoksalnie ta dynamika tej przemiany jest błyskawiczna. To się dzieje od praktycznie decyzji o zerwaniu paktu o nieagresji, o decyzji o stworzeniu planu uderzenia na Polskę, czyli Fallweiss. I właściwie od tego momentu rozpoczyna się, rozpętuje się ta propaganda, w której mniejszość niemiecka w Polsce odgrywa kluczową rolę. To przypomnijmy, że kiedy budowana jest ta wizja propagandowa w tym słynnym filmie Feldzug in Polen, to ten wątek związany z Niemcami mordowanymi i uciekającymi z terytorium polskiego jest właściwie tym, który jakby zaczyna tę historię.
Tak, oczywiście, ta dynamika stosunków jest duża, ale jak przejrzy się chociażby wspomnienia ludzi, którzy funkcjonowali w tym czasie obok siebie, oni jednoznacznie wskazują, że ta zmiana stosunków następuje już w 1938 roku. Zaczyna się takie pewne odseparowanie, odsunięcie.
Ale czy to oznacza, że Austria, Sudety to są takie wydarzenia, które w naturalny sposób wzbudzają te emocje? Czy mówiąc najkrócej, są to pewne inspirowanie przez, nie wiem, centrale różnych niemieckich instytucji w Berlinie?
Znaczy, oni to postrzegali jako powrót Niemiec do roli mocarstwa. Stąd...
Czyli wydarzenia, o których wspomniałem, są dowodem na to, że Niemcy zaczynają dbać o Niemców poza granicami swojego kraju i że ta mocarstwowość jest już oczywista.
No to nazywano to wprost rewizją granicy.
Tak, Wersal jako ta oczywiście wielka klęska, z której teraz wychodzimy.
Hitler podkreślał to przecież w swoich przemówieniach już w latach 20., że należy zmazać hańbę Wersalu.
No tak, ale jego polityka między 1933 a 1938 roku była zupełnie inna w tym stosunku, prawda?
Tak,
nagle jakby ukrył te swoje przekonania, które tak manifestował w latach 20.
Oczywiście, to jest prawda. Stąd ci ludzie, którzy brali udział w tym, chociażby członkowie Jungdeutsche Partei in Polen, czyli Partii Młodoniemieckiej w Polsce, również ukrywali to w ten sposób, że ja trafiłem, prowadząc badania, na pewien protokół spisany przez polskiego agenta, który brał udział w niemieckim zebraniu, bodajże w Starogardzie Gdańskim. I tam jest napisane wprost: wspólne nabożeństwo niemieckie, a na końcu zakończone zniesieniem okrzyku chwała zwycięzcom, Sieg Heil, na cześć Adolfa Hitlera, Józefa Piłsudskiego. Stąd było to całkowite ukrycie tych rzeczywistych rzeczy, które ci ludzie mieli w głowie. Po 1938, kiedy odmówiono, a od marca 1939, no to te stosunki były naprawdę złe i to faktycznie się potwierdzało, aczkolwiek częstokroć jako przyczynę do późniejszego aresztowania i zbrodni brano najdrobniejsze przewinienia, nawet żarty.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego Skurcza i wróćmy do tego, co się tam dzieje. To jest pewien proces, który narasta i że wiemy, że już w 1939 roku przed wrześniem tworzono tam listy proskrypcyjne i myślano o tym, jak się rozprawić z miejscową polską elitą, czy też właśnie nielubianymi sąsiadami?
Tak. Tak, mechanizm jest taki sam. Spotkania, w wypadku tutaj u Skurcza, w domu należącym do rodziny Schroeder albo w restauracji Lothara Stenzla. To były dwa sztandarowe punkty, w których Niemcy spotykali się i odbywali tajne narady. To wiadomo, władze miejscowa, policja wiedziała, co tam się dzieje, mogli przypuszczać, co tam się dzieje, ale nie mieli prawa ingerować, starano się to wyciszać, po prostu hamować te nastroje, żeby ta spirala przemocy się nie nakręcała. Ci siedzieli, panowie, prawdopodobnie tak jak to zeznawali ludzie po wojnie, w mundurach chociażby NSDAP nazistowskich i tworzyli listy proskrypcyjne. To dawało im taką, ja uważam, pewną wyobraźnię, pewien ogląd i pewną możliwość tego, że lada moment, 8%, bo pamiętajmy, przed wojną na Pomorzu średnio mieszkało 8-9% Niemców, te 8% będzie rządziło 92%. Lada moment. Tam nawet pojawia się w jednym ze zdaniu taki fragment, w którym Niemiec odburknął Polakowi, że jak przyjdzie tutaj Hitler, to zrobi z wami porządek.
No dobrze, ale to w takim razie, kiedy przychodzi 39 rok, no dla Skurcza to nie jest jakaś ważna data, prawda? To miasto nie jest jakoś bardzo bronione przez stronę polską, nie toczone są tam jakieś bardzo gwałtowne walki, prawda? Czyli jakby nie ma tego, co, nie wiem, możemy powiedzieć o Bydgoszczy, prawda? Że w toku działań nastąpiła eskalacja wzajemnych animozji pomiędzy jedną a drugą stroną. Niemcy łatwo ten Skurcz zajmują i co się wtedy dzieje? Od razu następuje ta sąsiedzka zemsta, czy ten mechanizm jest uruchamiany przez dopiero przybyłe delegatury, nie wiem, z Królewca czy Gdańsk?
Znaczy, Skurcz zajęty 3 września, wycofujące się oddziały Wojska Polskiego, które udają się w kierunku na Bydgoszcz, miasto jest opustoszałe. Ludzie pouciekali, bo część z Polaków i Żydów uciekła, po prostu opuściła miejsce, pochowała się w lasach i ci Niemcy na samym początku, oni nie dokonują tego. Nie ma tam zbrodni Wehrmachtu, w sensu stricte. Jedyny rozkaz, który pada, to zająć miejscowe instytucje wraz z archiwami. Bo tych archiwów, wiadomo, częściowo je wywieziono, częściowo ich nie wywieziono. Starano się przede wszystkim wywieźć kasę miejską. I to się udało. I za to ci ludzie również będą zapisani na listy proskrypcyjne. Przejęcie archiwów, chociażby Urzędu Miejskiego, daje szersze możliwości. Odbywają się normalnie msze święte, nabożeństwa. Wszystko idzie zgodnie z planem. Do momentu, dopóki tam nie pojawią się około 14 września, tak to się datuje, przedstawiciele formacji ZIPO, czyli Policji Bezpieczeństwa i Żandarmerii. Wtedy zaczyna się pierwsze formowanie, wtedy też to, ta data wiąże się z formalnym powołaniem z Elbschutzu prawdopodobnie, między 10 a 14 i zaczyna się werbunek tych Niemców. Ci Niemcy są werbowani, jest specjalna ankieta, na której oni mają wypisać wszelkie dane, ci Niemcy, i wskazać, do jakiej służby chcą być przyjęci po zakończeniu działalności z Elbschutzu. To jest najistotniejszy efekt. 90% pisało SS. To było ich cel, do którego dążyli.
No właśnie, to jest taka historia, która pokazuje jakby jak w soczewce pewne zjawiska, na których możemy mówić na całym Pomorzu, częściowo także w Wielkopolsce, a które następują w takiej niewielkiej miejscowości. To ciekawa jakby obraz tego zdarzenia w mikroskali. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj dr Mateusz Kubicki. Rozmawiamy o tak naprawdę zbrodni pomorskiej, czyli wydarzeniach krwawej jesieni 1939 roku na Pomorzu, a pretekstem do tego jest książka pod tytułem Las Zajączek 1939-45. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk. Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim gościem jest dr Mateusz Kubicki. Rozmawiamy o wydarzeniach w Skurczu i potem także zbrodni w Lesie Zajączek podal Skurcza w 1939 roku. Zaczęliśmy mówić o tej pewnej dynamice tych procesów, które się dzieją we wrześniu 1939 roku. W tej małej społeczności, jaką jest Skurcz. Rozumiem, że tam także ci Niemcy nie stanowią na tyle licznej grupy, żeby rzeczywiście dominować. To też jest właśnie te 7-9% jak na całym całym Pomorzu.
Tak, to jest bardzo niewielka grupa ludzi, ale cechuje ją jedna rzecz. Oni skupiają całkiem spory kapitał przed wojną, stąd są to ludzie wpływowi. To nie są osoby, które...
Czyli mamy jakiś ziemiański majątek, mamy mieszczan, którzy mają pewnego sklepy, rodzaju zasoby. Tak. Czyli mówiąc najkrócej, właściwie to nie jest jakaś druga liga. Nie zostali zepchnięci na margines, ale mówiąc i tak, czują się niedocenieni w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Oczywiście, oni uważają, że ich prawa były po prostu pogwałcone. I tutaj decydującym elementem tego wszystkiego jest wzmiankowana już przeze mnie ta reforma parcelacyjna z 25 roku. Są przykłady na terenie Kociewia majątków, które na przykład miały 1000 hektarów. I z tego 1000 hektarów wykrawano fragmenty, co roku odbierając. Stąd pojawia się to poczucie krzywdy. I tutaj na pierwszym plan ja bym wysunął postać właśnie tego szefa Zelbszczycu, von Plena, Johanna Gottfrieda von Plena, bo jego majątek również był zmniejszany stopniowo. On czuł tą krzywdę, on o tym mówił, ten człowiek. Nawet po wojnie, że to podkreślał w swoim zeznaniu. O tak, nie mówił o tym, że brał udział w zbrodniach, nie mówił, że był szefem Zelbszczycu, tylko że władze polskie ograniczały jego działalność w ten sposób. I ta mniejszość skupiająca pewną, że tak powiem, nazwijmy to władzę fizyczną, nagle staje się niejako większością. Mamy tutaj pewien paradoks, w którym 7% ludzi rządzi, 7% ludzi widzi swoją szansę w pozbyciu się tej tak zwanej, nazwijmy to umownie oczywiście, inteligencji, ale tak jak udowodniłem, jest to szeroka grupa ludzi, na swoje wyjście do przodu, wyjście przed szereg.
No dobrze, no więc i co, w skurczu też taka lista proskrypcyjna powstaje i ona, mówiąc najkrócej, też ma podobny charakter jak mówiliśmy o Pomorzu, czyli z jednej strony jest to ta część Intelligence Action, czyli taka lista liderów, a równocześnie jest to lista nielubianych sąsiadów albo osób, których pozbycie się może pomóc nam we wzbogaceniu się.
W wypadku Skurcza mamy kilka list proskrypcyjnych, bo to sami świadkowie pokazują, jak to zjawisko było różne. Więc tak, mamy listę w Skurczu, sensu stricte napisaną na maszynie do pisania. Oznacza to, można przypuszczać, że jest to pewnego rodzaju lista urzędowa, tak ją nazwijmy. Ale na przykład we wsi Leśna Jania mamy już listę proskrypcyjną w formie książeczki z krzyżykiem, która ma puste kartki. Proszę spojrzeć, bardzo podobny proceder do księgi poszukiwawczej dla Polski. Obok drukowanych nazwisk, tam również mamy puste strony, gdzie można dopisać. Ona jest co prawda późniejsza akurat, ta, o której powiedziałem. Mamy też kartkę napisaną ołówkiem, która zostaje po zamordowaniu tych osób wrzucona do ogniska. Stąd mamy bardzo różne rodzaje list proskrypcyjnych tworzone przez bardzo różne środowiska. Obok organów policyjnych są to miejscowi Niemcy. I proszę państwa, proszę zobaczyć. Ostatecznym efektem jest zabójstwo większości z tych ludzi, którzy się na tych listach znaleźli. Czyli mamy tutaj pełną współpracę. Stąd to jest bardzo przerażające. Jak przedwojenny sąsiad, z którym po prostu się żyło, funkcjonowało, nagle bierze do ręki ołówek, pióro albo idzie do urzędu i każe daną osobę zapisać na podstawie swojego świadectwa czy dwóch świadectw.
Bo no dobrze, ale to w takim razie na ile mamy do czynienia z listami, których autorzy mają pełną świadomość, że tworzą listy osób, które za chwilę zginą, a na ile mamy świadomość z takiego donoszenia, że ten jeszcze był aktywnym Polakiem przed wojną, ten jeszcze tam, nie wiem, na 3 maja wywiesił flagę albo wziął udział w jakimś spotkaniu, albo jak żeśmy się spotkali na rynku, to mówił: wy Niemcy to jesteście byle kto i powinniście tak naprawdę stąd wyjechać.
Znaczy, tutaj należy wskazać fenomen Zelbszczycu, bo to jest w cudzysłowie oczywiście fenomen, to jest fenomen organizacji miejscowych Niemców, którzy doskonale znają topografię terenu, na którym mieszkają. Oznacza to, że obok list proskrypcyjnych przywiezionych z Rzeszy, terytorium przedwojennej Rzeszy, pojawią się listy lokalne. I na tej liście na przykład będzie większość księży z powiatu starogardzkiego, większość nauczycieli, którzy dopisali się albo sami do nich, bo to jest tutaj, należy też wspomnieć o takim zinstytucjonalizowanym tworzeniu list, oznacza to, co następuje. Przykładowo dla księży katolickich. Około 10 września władze ogłaszają, że wszyscy księża mają przybyć na zebranie do magistratu w Skurczu. Celem będzie reaktywowanie lekcji religii w języku niemieckim w szkołach. Oczywiście w tym momencie nieczynnym, wiadomo, trwa wojna, ludzie są wcieleni, że tak powiem, do Wojska Polskiego, będą wracać ci nauczyciele w październiku, kiedy już się wojna skończy głównie. Ci księża widzą możliwość współpracy, ponieważ w przedwojennym zaborze pruskim, przed międzywojnia, sprzed 1920 roku, oni mogli w jakiś sposób swobodnie, w miarę swobodnie funkcjonować. To samo się tyczy nauczycieli. 14 września miejscowy burmistrz Oskar Urliś nakazuje im przyjechać do magistratu i celem zebrania będzie rozmowa na temat reaktywacji szkolnictwa prowadzonego przez polskich nauczycieli w języku niemieckim.
Mamy w skurczu historię trochę jak w krakowskich profesorów.
Tak, tak. Ci ludzie przyjeżdżają w nadziei, no przecież przed wojną się nic nie działo. Do 1920 roku nic się nie działo. Myśmy razem funkcjonowali. Staraliśmy się razem funkcjonować. Jaki efekt? Oni podają wszystkie personalia. Wszystkie personalia z datami urodzenia, imionami rodziców, parafiami, podległymi osobami, kogo zatrudniają, na przykład organistów z parafii. Też kilku z nich zginęło w ramach inteligencji akcjon. Stąd mamy tutaj, to jest podstęp. To jest podstęp, który będzie kosztował tych ludzi życie. Następnie następuje aresztowanie. W tym udział biorą oczywiście Zelbschutzmani, no bo gestapowiec, który przyjechał z Gdańska, nie może mieć pojęcia, gdzie mieszka ksiądz, przynajmniej przykładowo Reginald Krzyżanowski w Suminie. On nie może mieć o tym pojęcia. Ale miejscowy Niemiec, jego przedwojenny sąsiad, doskonale o tym wie. Przychodzi nocą, aresztuje go, bije, zabiera. To samo się tyczy nauczycieli. Przychodzą nocą, aresztują go, zabierają do obozu w wytwórni, w Skurczu, tego największego. Tak to wyglądało.
No dobrze, ale tutaj popatrzmy też na daty. Kiedy to się dzieje, mówiąc najkrócej? Mówimy o wrześniu. Rozumiem, te aresztowania zaczynają się praktycznie już w następnych tygodniach i trwają aż do grudnia, kiedy mamy do czynienia, jak rozumiem, z egzekucjami.
Znaczy, a same zebrania to jest około, to jest 10, 14, 20 września. Potem przychodzi taki moment spokoju, bo sami Niemcy mówią, że na przykład jeżeli za szybko aresztujemy księdza, to możemy spowodować niepokoje społeczne. Dlatego część księży na przykład aresztowano i puszczono do domu, co dawało pewną taką nadzieję, a nic nam nie zrobią, jakoś to będzie, nie takie rzeczy przetrwaliśmy jako kapłani. A w tym momencie, kiedy Zelbschutz staje się silniejszy, wiadomo, początek, końcówka września, to ta organizacja jeszcze nie jest na tyle liczna, ale w październiku już zaczyna się eskalować, powiększać i dzięki temu rozpoczynają się te aresztowania. Odwołajmy się do drugiego wielkiego miejsca kaźni. Szpęgawska. 19 października, 20 października. Egzekucje nauczycieli, egzekucje księży. Czyli mamy około miesiąc i trochę od momentu spisania tych ludzi.
A czy tutaj, jakby to powiedzieć, decyzja o tym, że tworzymy to lokalne miejsce egzekucji, czy tutaj możemy cokolwiek powiedzieć, jak to się stało? Dlaczego się na to zdecydowano? Czy to była pewna polityka, którą jakby sugerowano? Czy na przykład właśnie wieziemy gdzieś do innego miejsca, gdzie te egzekucje są już przecież od początku października organizowane?
Ja myślę, że odpowiadając na początek pytania pana redaktora, nie znam odpowiedzi. Żaden z tych, który zeznawał po wojnie, nie powiedział jednoznacznie dlaczego. Dla Szpęgawska wiemy, bo to był fragment niemieckiego majątku. Tutaj były to lasy państwowe, bo był to las państwowy i on nawet w niemieckich sprawozdaniach statystycznych z lat 42-44 jest jako las państwowy. Czyli nikt nie ma nad nim jurysdykcji. Nie jest to las prywatny, dziedziczny i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to kwestia wyboru samego miejsca. Za wybraniem tej lokalizacji przemawia jedna rzecz, że jest to blisko. Bo Las Zajączek jest zlokalizowany około 4-5 kilometrów linii prostej od Skurcza. Idzie tam droga, bo szła tam również wtedy droga w kierunku Kościerzyny, stąd jest pewna łatwość dojazdu do tego miejsca. Ale samo kryterium jego wyboru, sensu stricte, pozostaje niestety tajemnicą.
No dobrze, a to w takim razie wiemy, że spośród tych osób, które aresztowano i przetrzymywano w tym majątku, to one, część z nich jednak zostaje wywieziona z tego miejsca i albo pada ofiarą egzekucji w innych miejscach, no albo już jakby przechodzi inną drogę. Część pozostaje na miejscu i dochodzi do tych egzekucji właśnie na miejscu. Jakieś decyzje, jakieś plany wobec tych osób, jakieś grupy, tak jak nauczyciele są wywożeni dlatego, że jest decyzja o wywiezieniu nauczycieli gdzieś indziej?
Znaczy tak, zacznijmy od ludności żydowskiej. bo to będzie najprostsze do odwzorowania, do pokazania. Ich aresztowano, umieszczono w, przy żandarmerii w areszcie i następnie zostali, mieli się udać w kierunku Warlubia, do specjalnego obozu. Po drodze zostali zamordowani. To było celowe działanie, zachowały się meldunki żandarmerii, w których jest napisane wprost zastrzelenie przy próbie ucieczki, standardowa procedura przyjmowana w tamtym czasie. W wypadku nauczycieli zmiankowanych przez pana redaktora, ja myślę, że Skurcz potraktowano jako punkt zborny. Bo część z tych nauczycieli zginęła na Zajączku, to są chyba 3 osoby, jeżeli się nie mylę, tylko reszta, bo my nie wiemy na podstawie zeznań, ilu tych nauczycieli było. Bo ci, którzy przeżyli, wskazywali, którym udało się uciec chociażby ze Szpęgawska, którzy siedzieli z nimi razem w wytwórni, mówią od 58 do 86. Taki jest tutaj w tej grupie rozstrzał. Stąd oni zostali w 3 grupach na pewno przewiezieni do więzienia w Starogardzie i są zeznania z ich katowania. To jest pewne. W wypadku księży, księży katolickich w wytwórni zbyt wielu nie przetrzymywano, stąd oni byli zabijani razem z pozostałymi grupami ludzi, bo te grupy były mieszane. Stąd tutaj nie mamy jednoznacznego świadectwa, że tych księży było więcej. Co więcej, część z nich, w przypadku części z tych ludzi mamy problem, bo nie wiemy, czy oni zostali zamordowani na Zajączku rzeczywiście, czy w Lesie Szpęgawskim, bo powojenne protokoły wskazują i tutaj, i tutaj. Stąd to jest taka właśnie grupa, o której my nie wiemy. Na pewno nauczyciele to była zorganizowana akcja i to jest potwierdzone. Odnośnie pozostałych ludzi, były to obok tych proskrypcyjnych aresztowań, umownie nazwijmy, często też podejrzewam przypadki.
No dobrze, a to w takim razie, gdy mówimy o mechanizmie egzekucji, to są ludzie, których rozstrzeliwuje żandarmeria, specjalne oddziały, które powołano, z Elbschutz, wiadomo też, jak to wyglądało?
Odnośnie samych egzekucji wiemy, że to były grupy mieszane. I to jest potwierdzone. Mamy grupy, w których pojawia się i żandarmeria, i z Elbschutz, i nawet jakieś przedstawiciele innych formacji w stylu niemieckiego frontu pracy, Deutsche Arbeitsfront, którzy zostali skierowani na te tereny, żeby tworzyć struktury. Oni po prostu
prawdopodobnie... Ale robią to, mówiąc najkrócej, przybysze z Rzeszy, czy też ludzie, którzy jeszcze chwilę temu byli polskimi obywatelami?
Znaczy, żandarmi przyszli z Rzeszy albo z Wolnego Miasta Gdańska, to na pewno. Z Elbschutz to są przedwojenni sąsiedzi. Ci, którzy mają budować struktury poszczególnych formacji, oni też są w większości narzuceni z góry, bo oni będą te formacje dopiero budowali. O, na przykład SS. Ci SS-mani, którzy brali udział w tych egzekucjach, to są ludzie, którzy przyszli z Rzeszy, ale też pojawiają się miejscowi Niemcy, którzy podwówczas już byli członkami SS. Tak, znaczy, tak zeznawali świadkowie, że widzieli go w czarnym mundurze. No to jednoznacznie to pokazuje, jaka to formacja. Są to grupy mieszane i tak samo dobór osób jest mieszany, ponieważ mamy do czynienia z bardzo różnymi ludźmi. Jedyna pewna grupa to są ci, te osoby zamordowane w ramach akcji oczyszczenia tego domu obok ich, albo akcji T4 właśnie, T12, to jest taka grupa, która jest jednoznacznie, można ją wyróżnić.
No dobrze, ale to jeśli to wyróżniamy, to też powiedzmy o tym, że właściwie praktycznie rzecz biorąc, w każdej tych miejsc egzekucyjnych, które znamy na Pomorzu, jednym z aspektów jest także mordowanie osób chorych psychicznie albo osób, mówiąc najkrócej, które uważa się za niepożyteczne, to tak używając tych niemieckich terminów, czy też zbędne. I dotyczy to oczywiście mieszkańców przedwojennych Polski i obywateli polskich, no ale to też jest przyczynek do tego, o czym wspomniałem, czyli tego przekroczenia tej granicy, dlatego że, mówiąc najkrócej, tu po raz pierwszy także mordowani są obywatele Rzeszy.
Tak, i tutaj w wypadku Skurcza mamy do czynienia z małą grupą, bo w tym domu ubogich, wedle przedwojennych szacunków, było 30 osób. Pojawia się tam specjalna komisja, czyli mamy znowu ten element komisji, że tak jak przy kwestii zakładów psychiatrycznych, tam również pojawiały się komisje, tylko ta komisja jest inna, ponieważ składa się z miejscowych Niemców. To są przedstawiciele głównie z Elbschutzu i w asyście chyba komendanta miejskiego żandarmerii, którzy przyjechali i przeprowadzili z tymi ludźmi krótkie rozmowy, krótkie wywiady, poprzez też tłumaczy, na pewno byli tłumacze, bo to świadkowie wskazują, że część z tych Niemców robiła taką robotę, w cudzysłowie to nazwijmy. I jedna właśnie z osób, która przeżyła, ubłagała tych Niemców i udowodniła im, ja się nadaję do pracy, ja umiem pracować. Stąd podzielono ich na 2 grupy. Ci, którzy byli użyteczni, tak jak pan redaktor wskazał, pozostali na miejscu. Ci, którzy byli nieużyteczni, zostali załadowani prawdopodobnie albo do autobusu, albo na furmankę, albo do ciężarówki, wywiezieni przez tę grupę Niemców do Lasu Zajączek i te 12 osób zostało zamordowane w zorganizowanej jednej z trzech masowych egzekucji, bo na Zajączku wiemy na pewno, że były trzy egzekucje. Mogło być ich więcej.
No dobrze, ale to w takim razie miałby pan takie poczucie, że ta historia z Zajączkiem, z tymi 100-150 ofiarami, to jest taka historia, która jak w soczewce pokazuje mechanizmy, które następują w tych większych miejscach egzekucji i kaźni na Pomorzu i w tym sensie, że jest znacznie mniej zmistyfikowana, czyli mówiąc najkrócej, wiemy o niej znacznie więcej, dość dobrze pokazuje mechanizmy tego zdarzenia?
Znaczy, sam Zajączek w tym momencie można uznać za coś modelowego, bo wreszcie wiadomo, w jaki sposób ta zbrodnia przebiegała. Od zaplanowania, poprzez listy proskrypcyjne, powołanie formacji, przygotowanie miejsca kaźni, aczkolwiek o tym wiemy najmniej, bo to było kopane przez junaków Służby Pracy Rzeszy, sprowadzonych na ten teren prawdopodobnie z Wolnego Miasta Gdańska albo z Pomorza Zachodniego. I jeden z tych junaków powiedział takie zdanie, że oni sami mordują, tutaj Niemcy, i nas do tego jeszcze przymuszają. Czyli ci ludzie po prostu zostali skierowani na ten teren celem przygotowania miejsca kaźni.
Ale mieli pełną świadomość, co tam następuje.
Tak, pełną świadomość, ale też rozmawiali z tymi Polakami, którzy byli uwięzieni i mówili im, jak się na przykład taki Polak pytał, co z nami będzie, to odpowiadali, chyba wiesz, bo nikt nie wrócił. Co więcej, mamy też pełne informacje na temat tego, jak te egzekucje przebiegały, bo to świadek również widział, czy świadkowie, bo chyba dwie osoby zeznawały po wojnie. Wiemy, że nie było zacierania śladów zbrodni i wiemy, jak wreszcie przebiegały powojenne ekshumacje, pomimo braku zachowania protokołu poekshumacyjnego. To jest paradoks.
No tak, no ale tutaj ważnym elementem, który nam pozwala na znacznie większy stopień odtworzenia tych zdarzeń, no jest to, że w odróżnieniu od Szpęgawska i Piaśnicy w końcowej fazie wojny Niemcy nie zacierają śladów. Tak jakby albo zapomnieli o tej historii, albo uznali ją za zbyt małą, aby się zajmować specjalnie z ukrywaniem śladów.
Ja myślę, że to ta druga przyczyna, o której powiedział pan redaktor, w połączeniu z tym, że my tutaj jeszcze wrócimy. Bo mamy wielkie miejsca kaźni, mamy 31 masowych grobów w Szpęgawsku, które jest oddalone o 25 km notabene od Skurcza i trzeba to wyczyścić w pierwszej kolejności. Stąd podejrzewam, całość siły środku została położona na ciężar Szpęgawska, co się Niemcom udało. Bo proszę spojrzeć, my do dzisiaj mówimy tylko o liczbie najmniejszej z możliwych, albo o szacunkach. 31 grobów razy 300 daje nam liczbę, która jest hipotetyczna.
Choć ja odnoszę wrażenie, że te liczby, które powstawały, szczególnie w tych pierwszych latach PRL-u, one w naturalny sposób były zawyżane, dlatego że mówiąc najkrócej, przypisywanie skali zbrodni Niemcom było stosunkowo łatwe. Taki był mechanizm. On dotyczy też Holokaustu, dotyczy całej masy zdarzeń, które dzieją się w tym czasie. Dotyczą na przykład także zbrodni na terenie Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. Jak analizujemy potem, jak te liczby powstają, to odnoszę wrażenie, że ten mechanizm nie był specjalnie wiarygodny. Ciekawe jest to, że mówiąc najkrócej, ta weryfikacja dzisiejsza pozwala na nowo pokazać pewną skalę. Choć oczywiście pytanie jest, jak na przykład należy te 2 czy 3 tysiące czy 4 tysiące osób traktować i jaki mrożnik wobec nich zachować. Tym bardziej, że często jak patrzymy z kolei na te rodziny, w których istnieje pamięć o tym, że ludzie zostali aresztowani i nie wrócili, no to tutaj mamy też z kolei tę liczbę, którą możemy z tego też z kolei wysnuć.
Znaczy tutaj powstanie tych wielkich liczb po wojnie dla mnie jest w pełni zrozumiałe. One miały działać na wyobraźnię, miały pokazywać i piętnować i ja wiem, że one, my wszyscy wiemy, że one były celowo podnoszone, zawyżane do góry, żeby podnieść rangę tego miejsca. O tak. Badania, które prowadzimy teraz, może troszeczkę też za późno już.
Bo gdyby one były prowadzone w latach 60. czy 70., mielibyśmy do czynienia z rodzinami, to tymi najbliższymi, czy często małżonkami, czy dorosłymi dziećmi. To by rzeczywiście pozwalało na zupełnie inny sposób mówienia i myślenia o tym zdarzeniu.
Tak, dokładnie. Stąd byłyby dokładniejsze. Ale my, jako naukowcy, komparując akta z polskich archiwów i z niemieckich archiwów możemy wybudować pewien obraz. W wypadku Zajączka szczęście jest takie, że o ile w Niemczech na ten temat zbyt wiele nie było w tych śledztwach, bo nie wiem, jak, po jakim kątem też prokuratura prowadziła je, to na przykład w śledztwie Szpęgawskim, które znajduje się tutaj u nas w oddziałowej komisji w Instytucie Pamięci Narodowej, bardzo dużo materiału właśnie było na temat Zajączka. Stąd dało to możliwość, po pierwszym czytaniu, które wykonałem, ja miałem 170 stron zeznań. I z tego udało się wybrać te, które są najciekawsze, oczywiście dla czytelnika, dla odbiorcy, i dają najwięcej tego obrazu. Stąd na przykład takie szczegóły, za co aresztowany, dlaczego aresztowany. I ta skala mikro, tak jak wskazał pan redaktor, Soczewce pozwala też na pochylenie się nad poszczególnymi osobami. To jest istotny zabieg, ponieważ pokazuje nam, jak na przykład dana osoba była traktowana od momentu aresztowania po śmierć. Bo świadkowie, którzy przeżyli, widzieli, że bili, że storturowali, znęcali się, wywieźli, zabrali, słyszeli strzał. Tak to wyglądało i ta skala mikro pozwala właśnie na lepsze umiejscowienie tego.
No dobrze, ale to w takim razie przejdźmy też do sprawców. Czy jesteśmy w stanie z kolei przyjrzeć się sprawcom? Znaczy, jeśli patrzymy na te biogramy tych osób, interesuje mnie nie tylko też to pochodzenie, o którym żeśmy już trochę wspomnieli, ale też dalsze losy. Znaczy, czy to jest trochę tak, że te ich marzenia o tym, żeby wstąpić do służby w SS się spełniły? Te osoby, mówiąc najkrócej, w tych latach 39-45 zaczęły jakąś rolę odgrywać? No i też jakie ich losy są, na ile zostały ukarane za swoje czyny po roku 45?
Znaczy, tutaj zacząłbym od samej genezy. Już 1 września 39 roku dał tym ludziom ogromną możliwość awansu zawodowego, awansu społecznego. Oni z przyjściem nowego widzieli szansę dla siebie w tym, że w tej rzeczywistości będą mogli zaistnieć. Komisaryczny burmistrz Oskar Urlich, on był rolnikiem. Miał 40-hektarowe gospodarstwo pod Wielbrandowem. Na przykład von Plen za to bardzo chciał, aby jego syn wstąpił do SS. To się udało. Ten człowiek wstąpił do SS, został włączony do jednej z elitarnych dywizji i wylądował w Berlinie Lichterfelde, tam gdzie w tym momencie jeździmy do archiwum. Tam była jednostka wojskowa, w której się szkolił. Stąd oni, myślę, że wtedy już upatrywali to, że mogą wypłynąć, i to się udało. Po wojnie ci ludzie uciekli. Oni stąd uciekli, wtopili się w społeczeństwo głównie RFN, częściowo w NRD, i zapomnieli o sprawie. Niemieccy śledczy obudzili się również za późno, bo to był, kiedy zaczynały się śledztwa dotyczące Szpęgawska, Zajączka, Mniszka, to są lata 60.
No to przypomnijmy osobę Fritza Bauera, czyli takiego wielkiego inicjatora, mówiąc najkrócej, ujawnienia prawdy o udziale społeczeństwa niemieckiego w zbrodniach w czasie II wojny światowej, procesie oświęcimskim, którego on był jakby sprawcą. No i osoby, która, no mówiąc najkrócej, w historii Niemiec Zachodnich odegrała kluczową rolę w takim zmianie wizerunku, po takim uspokojeniu lat 50., kiedy to Niemcy sami rozgrzeszyli się z win II wojny światowej. Następuje jakby nowa fala, która w latach 60. zmienia obraz, no swój własny w społeczeństwie niemieckim.
Znaczy, ja myślę, że ci ludzie uciekając w styczniu, w lutym, w marcu 45 roku z okupowanego Pomorza, zrzucając mundur, ten czarny czy ten brunatny, już zapomnieli o tym, co zrobili. Bo jak czytamy te zeznania, które tam są, to odnośnie samych struktur przedwojennych jest to doskonale opisane. No była partia młodoniemiecka, spotykaliśmy się, potem wstąpiłem do NSDAP, no ale każdy wstępował do NSDAP, to jest takie tłumaczenie. A kiedy prokurator zadaje pytania, czy wiesz, co to jest Zajączek, to na przykład jeden z tych, którzy byli przesłuchiwani bodajże w 68 roku, odpowiada: wiem, bardzo urokliwe miejsce, odbywałem tam kąpiele w jeziorze w czasie wojny. Stąd jest to całkowite wyparcie. Kolejne pytanie: kogo znałeś? No, znałem burmistrza Urlicha. Znałeś innych? Nie, nie znałem. Stąd widać, że ci ludzie po prostu są dwie rzeczy. Raz, wyparcie z pamięci. To jest widoczne chociażby też przy śledztwie Kocborowskim, przy ludziach, którzy na tych pacjentach robili eksperymenty medyczne, mordowali ich, w sposób bestialski głodzili. I druga rzecz, która się tu uwidacznia, w Szpęgawsku, w Zajączku, w Kocborowie, wszędzie, zmowa milczenia. jeden drugiego przed prokuratorem będzie chronić, będzie bronić własną piersią i mówić, że nie widział, nie był, nie brał udziału. Nigdy go tam nie było.
No tak, ale czy to jest pewien mechanizm, który w tych latach 60. się pojawi? Ja przypomnę, że wtedy jeden z doradców kanclerza Adenauera nawet tę formułę prawną, że działałem tylko i wyłącznie na polecenie służbowe i na rozkaz, sformułował jako pewnego rodzaju wyjaśnienia tego, co się działo. Notabene ten doradca prawny miał także, jakby to powiedzieć, NSDAP-owską przeszłość. Czy też mamy do czynienia z spiskiem, czyli że te osoby się ze sobą jakoś porozumiewały i próbowały działać wspólnie, czy też po prostu pewien mechanizm się zrodził, który prowadził do tego typu wyjaśnień?
Gdzie spisek, panie redaktorze, to za duże słowo. Mhm. Bardziej tutaj bym powiedział to, co pan przed chwilą ujął, mechanizm. Ponieważ co się wydarzyło po wojnie? Ci ludzie kontakt mają ze sobą nadal. Oni tworzą niemieckie ziomkostwo. W ramach tych niemieckich ziomkostw spotykają się i piszą swoje wspomnienia. Te wspomnienia są zachowane do dzisiaj w zasobie Archiwum Federalnego w Bayreuth i one są dostępne. Można je zamówić, mamy inwentarze. Analizując te wspomnienia, nie ma ani jednego zdania na temat zbrodni, ani jednego zdania na temat pozostałych elementów tak zwanej germanizacji totalnej. Wysiedleń, wywózek, zaboru majątku, grabieży gospodarczej, walki z językiem polskim i walki z polskimi wytworami kultury. Ci ludzie tego nie widzieli. Oni mówili wprost, zmiana władzy przyniosła wreszcie długo upatrzony porządek. My czekaliśmy na ten niemiecki ordnung, na ten porządek. Zmiana władzy przyniosła to, że w powiecie czy na Pomorzu realizowano inwestycje. Drogę Królewiec, Berlin, kolej się rozwijała, pojawiło się umaszynowienie w rolnictwie. Oni skupiają się na tego typu aspektach. Mhm. Oni nie mówią o tym, że ktoś mordował. Ja się spotkałem chyba tylko z jednym zeznaniem, w którym właśnie była pielęgniarka Scottsborowa, podała, kto dokonywał iniekcji tym dzieciom, dziewczynkom na oddziale z różnych, że tak powiem, środków, które wykorzystywano do mordowania, a następnie się z tego zeznania wycofała i zostało to z protokołu wykreślone.
No tak, niestety. No to mechanizm, który niestety jest jakoś tam zrozumiały, ale który najlepiej pokazuje, jakby to powiedzieć, pewną niesprawiedliwość czasów, w których to wszystko funkcjonowało. Pewnie też zbyt późną próbę budowania sprawiedliwości i jakiegoś rozstrzygnięcia tego, kto był za to odpowiedzialny. Polecam książkę, bo pokazuje właśnie, jak w soczewce to ten mechanizm zbrodni, do której doszło w jesieni 1939 roku. No i ten, moim zdaniem, bardzo taki dramatyczny element tej zbrodni, czyli ten element sąsiedzki, tego, że w niewielkich społecznościach często sąsiedzi wzajemnie się mordowali. To jest, jakby to powiedzieć, myślę, że w tej historii bardzo ważne. Przypominam, że moim gościem dzisiaj był dr Mateusz Kubicki, autor książki Las Zajączek, którą państwu polecamy, a myślę, że był to też ciekawy przyczynek do tego, żeby odtworzyć mechanizm tego, co się wtedy zdarzyło. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu za
uwagę. I państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji.
Co za historia w Radiu Gdańsk.